Tak, jesteśmy w trakcie cyklu wykładów z Ewangelii Mateusza, ale skoro Tomek powiedział, że z Łukasza, to zrobimy z Łukasza. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, od 2 wersetu. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Od kilku tygodni już patrzymy na ten temat, na ten drogowskaz, który zostawił Jezus w tak zwanym kazaniu na górze. Pokazał drogę do bycia człowiekiem szczęśliwym. No i muszę wam powiedzieć, że niestety niektórym ludziom nie pasuje ten temat w takim miejscu jak to. Może, bo niektórzy twierdzą, że Kościół i szczęśliwe życie nie mają ze sobą zbyt wiele wspólnego. Zresztą większość ludzi, jeżeli poszukuje szczęścia, to nie przyjdzie im na myśl, żeby przyjść do Kościoła, prawda? Więc niektórzy pytają, czy droga za Jezusem to nie jest przypadkiem droga przede wszystkim cierpień, wyrzeczeń, zapierania się samego siebie, tego, co lubimy. Dlaczego właśnie mówimy o tym? Dlaczego mówimy o szczęściu? I to już chyba 5 raz tutaj podczas niedzielnego wykładu. Więc odpowiem na to pytanie, dlaczego to robimy. Mówimy o tym, dlatego że Jezus o tym mówił. Największe tłumy, które go słuchały, to właśnie kazanie na górze, jest między innymi o tym, jak być człowiekiem szczęśliwym. Czytamy początek 5 rozdziału Ewangelii Mateusza i odkrywamy krok po kroku 8 błogosławieństw, 8 sposobów na to, by być człowiekiem szczęśliwym. 8 drogowskazów, jaką drogę mam obrać przez życie, jak decydować, co wybierać, żeby być człowiekiem szczęśliwym. Więc zaczęliśmy ten temat podczas naszych niedzielnych spotkań, ponieważ tekst wskazywał na ten temat. Wiecie, są dwa podejścia do Słowa Bożego. Pierwsze, wiesz, o czym chcesz powiedzieć, więc szukasz tekstu, który o tym mówi na ten temat i przedstawiasz go podczas niedzielnego wykładu. Czyli masz jakiś temat, wybierasz 5-7 wersetów, które mówią na ten temat i pokazujesz. I to jest łatwa droga. Jeżeli tylko ktoś zna Biblię, wie, że to jest bardzo łatwo zrobić. A drugie podejście jest takie. Czytasz dany fragment, odkrywasz, co jest jego istotą i mówisz już nie o tym, co ty chcesz, co wymyśliłeś, ale o tym, o czym tekst mówi. Odkrywasz jego przesłanie i chcesz wiernie przekazać je dalej. I to jest trudniejsza droga. I tak właśnie jest z początkiem Ewangelii, 5 rozdziału Ewangelii Mateusza, tak jest z kazaniem na górze. To tekst narzucił nam temat. To nie jest kwestia tego, że nam chodzi tylko o szczęśliwe życie i teraz szukamy, jak Bóg miałby nam w tym pomóc. To nie my wywołujemy ten temat, ale sam Jezus go wywołał. Temat szczęścia i drogi do Niego. Jezus poruszył ten temat, dlatego my też poruszamy go tutaj ostatnio podczas naszych niedzielnych spotkań. Popatrzmy na następny obraz. Młodemu człowiekowi wydaje się, że życiem jest łatwo sterować, że wszystko jest pod jego kontrolą, że łatwo jest w pewnym momencie życia zmienić zupełnie jego kierunek. Albo z jednej drogi, którą się obrało, nagle przeskoczyć na inną. Prawda o życiu jest jednak zupełnie inna. Zazwyczaj jak ktoś raz wybierze jakąś drogę przez życie i nią podąża, to ciężko jest ją zmienić w trakcie. Jest to bardzo trudne i bardzo kosztowne. Zmienić coś diametralnie w swoim życiu. Starsi z nas wiedzą, jak to wygląda, bo niektórzy nawet utknęli w pewnych układach, zależnościach i wiedzą, że to nie jest takie proste nagle wszystko zmienić w swoim życiu. Prawdopodobnie wielu na tej sali w jakiś sposób utknęło. I chociaż chcieliby zmiany, to nie jest takie proste, że pstrykniemy palcem i życie się odmienia. Do tego dochodzi to, że życie przyspiesza. Z wiekiem człowiek zdaje sobie sprawę coraz mocniej z przemijania. I widzi, że dopiero co zaczynał, a powoli zbliża się meta. Więc trudno jest coś w życiu zmienić. Nawet jeżeli się uda zacząć życie od nowa, zresetować je, jak w grze komputerowej, to człowiek, który decyduje się na taki krok, wiele za to płaci. Albo, co gorsza, inni za to płacą. Przecież na naszej sali są ludzie, których ojcowie postanowili włączyć sobie grę od nowa, wcisnąć ten reset, założyć nową rodzinę. I kto za to zapłacił? Czy ci, którzy postanowili spróbować jeszcze raz w inny sposób? Owszem, też, ale najwięcej płacą następne pokolenia. I niektórzy płacą do dziś wielką cenę za ten restart ojców. Niestety człowieka nie stać na takie wydatki, to się odbija na całym życiu. Człowiek płaci za takie błędy, płacą jego bliscy. Więc to nie jest takie proste, po iluś latach życia pomyśleć, a wiecie, zacznę to od nowa i reset. Ojcowie chcieli nową grę, a dostają życiowe game over, czyli koniec gry tak naprawdę. Mówię to, bo znam sytuację moich rówieśników ze szkoły, którzy dobrze zaczęli, ale po kilku latach małżeństwa, rodziny, wydawało im się, że to jest najprostsze rozwiązanie, wszystko zresetować. No, koszty za to są ogromne. Mówię tu o ojcach, a zdaję sobie sprawę z tego, że są takie matki, które włączają ten reset i zaczynają życie od nowa, zakładają nową rodzinę, wszystko co stare zostawiając za sobą. Ludziom wydaje się, że nie ma innej drogi, ale to jest nieprawda. Ta droga jest błędna, ta droga bardzo wiele kosztuje wszystkich wokół. Dlatego Jezus nauczał, bo chciał nam zaoszczędzić rozczarowania życiem. Chciał nam zaoszczędzić wiele cierpień. Chciał, byśmy nie musieli płacić takiej wysokiej ceny, jaką niektórzy z nas dzisiaj płacą. Nauczał, bo nie chciał, byśmy utknęli w jakiejś życiowej sytuacji, myśląc, że nie ma z niej wyjścia i już nam pozostaje tylko narzekanie na własny los. Dlatego Jezus nauczał i dlatego kazanie na górze słuchają tysiące osób, a w perspektywie tych 2000 lat miliony osób i w końcu my dzisiaj go słuchamy, bo chciał nam Jezus zaoszczędzić rozczarowania życiem. Jakiś czas temu zacząłem czytać książkę Andrzeja Bednarczyka, to jest brat mojego taty, Projekt Narcyz. W tej książce Andrzej Bednarczyk gdzieś we wstępie, jeżeli dobrze pamiętam, pisze o tym, że najpiękniejszym miejscem na ziemi dla niego jest Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie. Odkąd pierwszy raz tam poszedł, wiedział, że chciałby, żeby to było jego miejsce. Kiedy był młodym człowiekiem, postanowił pójść na studia właśnie na ASP. Marzyłby tam się dostać, ale nie udało się. Nie dostał się. I wtedy poszedł zapytać swojej mamy, a mojej babci Ludmiły, co ma robić. Czy ma próbować za rok, może nawet za dwa. Wiem, że tych prób było więcej, nie pamiętam ile. Czy ma studiować coś innego, bo się może do tego nie nadaje, albo szkoda tego jednego roku czy dwóch. I babcia wiedziała, że patrząc na własne doświadczenia, że jak już człowiek obierze pewną drogę, to nie jest to takie proste w pewnym momencie przeskoczyć z jednej na drugą. I gdyby jej syn zaczął inne studia, to patrząc na statystyki, na 95% skończyłby je i pracował w zawodzie, którego nigdy nie chciał i nie lubi. Bo koszty przeskoczenia są bardzo duże. Więc co mu poradziła, mając tą mądrość życiową? Próbuj, aż ci się uda. Próbował, udało się i pracuje tam do dziś. Życie nie jest grą, którą możesz w każdej chwili zresetować. Dlatego warto dzisiaj posłuchać nauczania Jezusa. Jesteś młody, to ci się wydaje, że to takie proste ukształtować swoje życie, ale zaraz trochę dorośniesz, zobaczysz, że wpadniesz w pewne drogi i bardzo trudno będzie cokolwiek zmieniać. Niektórzy są w moim wieku, a mają już życiowe game over, to znaczy popełnili poważne błędy w najważniejszych dziedzinach swojego życia. I nie mówię tutaj o ich zawodzie, bo to dzisiaj można zmienić. Jest to trudne, ale można. Ale mówię tutaj przede wszystkim o dziedzinie relacji z innymi ludźmi. Oczywiście świat wokół mówi, że dzisiaj takie zmiany to jest coś dobrego, coś normalnego, ale świat milczy o tym, jaka jest cena za to. I nie chce o tym mówić. A my wiemy, nasze doświadczenia i świadectwa niektórych z nas, my znamy tą cenę. Wiemy, ile kosztują tak poważne zmiany. Więc życie nie jest grą, którą możesz w każdej chwili zrestartować, dlatego warto słuchać nauki Jezusa, dlatego co tydzień w niedzielę wieczorem eksponujemy te słowa, żeby komuś zaoszczędzić wiele lat życia, by zaoszczędzić rozczarowania, by człowiek nie utknął w miejscu, którego nie lubi i narzekał na swój los, no, aż do końca. Ja nauczam, jest to mój zawód, moje powołanie, ale Jezus nauczał, ponieważ kochał ludzi, do których mówił. Jemu naprawdę na nich zależało. W jego nauczaniu nie chodziło o niego samego, ale o ludzi, do których mówił. Dlatego przychodziły tłumy. Kiedy go słuchali, wiedzieli, o co mu chodzi. I dzisiaj jest podobnie. W jego nauczaniu chodzi o nas. Wielu chrześcijan w naszym kraju kłóci się z takim modelem pojmowania Kościoła. Mówi, to nie chodzi o was, to chodzi przede wszystkim o Boga. Oczywiście chodzi o Boga, ale przecież Bogu zależy najbardziej na nas. Jezus oddał życie za nas. Więc jeżeli tu dzisiaj jesteś, czy siedzisz za ekranem, czy ze słuchawkami gdzieś w Polsce, czy w świecie, to możesz zrozumieć, że to jest gra o życie, o to, jak ono będzie wyglądało. Mówimy o szczęściu, ale nie mówimy o jakiejś takiej chwilowej radości z tego, że coś nam się udało, czy że coś dostaliśmy w czasie świąt, czy dostaniemy. Mówimy o radości, która płynie z tego, że właściwie rozgrywasz swoje życie. I to jest głęboka radość, której nie da się zabrać człowiekowi, jeżeli on wie, że właściwie rozegrał lata swojego życia. I to o to idzie walka. Jezus, patrząc na tłumy, wiedział, że walka idzie o ich przyszłe życie. On wywalczył jeszcze sprawy wieczności, ale zajmował się też sprawami doczesności. Pomagał ludziom, uzdrawiał. Pomagał w takich chwilowych nawet problemach. Dlatego dla nas ma najwyższy sens odwoływać się do jego nauki. Po to między innymi istniejemy jako Chrześcijański Ośrodek Edukacji i Kultury. Odwołujemy się do jego słów, do zasad Bożego Słowa w nadziei, że one dotkną i zmienią życie człowieka. Nie chodzi o nas, o to, kim jesteśmy, o jakieś nasze interesy, tylko o życie ludzi. I to jest nasza misja. Budujemy nasz ośrodek, wypruwamy żyły, żeby to zrobić. Po co? Po to, żeby komuś pomóc i uratować życie, może nakierować go na właściwą drogę, by nie utknął, by nie był życiem rozczarowany. Więc warto się wsłuchać w jego rady. Więc może dzisiaj tak jest, że nas słuchasz i słowo, na które wskażemy, słowa Jezusa, pokażą ci właściwą drogę. I pójdziesz właściwą drogą i za 10 lat powiesz, właściwie rozegrałem swoje życie, jestem człowiekiem szczęśliwym. To są słowa, to co mówię, to jest teoria. Więc chciałbym dzisiaj dalszą część wykładu poświęcić na to, czy najbliższe wykłady, by osadzić te słowa Jezusa w naszych realiach. W naszej rzeczywistości, przyłożyć do naszych konkretnych problemów. I kiedy zabierałem się za pisanie tego wykładu, miałem wrażenie, że powiem o kilku pierwszych błogosławieństwach, o których już mówiliśmy wcześniej, przyłożę je do konkretnych problemów. Ale kiedy tylko zacząłem pracę, okazało się, że na taki wykład jest miejsca tylko na jedno. Więc będą to pierwsze błogosławieństwo zapisane w kazaniu na górze. Osadzimy je w realiach codziennego życia, w naszych czasach, w naszych problemach. Więc pierwsze błogosławieństwo jest zapisane w Ewangelii Mateusza, 5 rozdział, werset 3. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Co to za drogowskaz, jak go przyłożyć dzisiaj do mojego życia? Jezus nauczał, że szczęśliwy jest człowiek, który jest ubogi w duchu. Tak? Ubogi w duchu. Co to znaczy? Co to znaczy być ubogim w duchu? Człowiek ubogi zdaje sobie sprawę z tego, że jego możliwości są niewielkie. Owszem, ma jakieś możliwości, ale w porównaniu z resztą ludzi, którzy są wokół, jego możliwości są bardzo ograniczone. Jeżeli jest skrajnie ubogi, to nawet nie ma możliwości mieszkać godnie, może nawet zjeść. Jego możliwości są bardzo ograniczone. Owszem, inni mu to umożliwiają, ale to nie są jego możliwości. Więc człowiek ubogi kalkuluje i mówi, nie dam rady, nie stać mnie na to. Jeżeli zaprosilibyśmy go na młodzieżowego Sylwestra, co powie? Nie mam szans, nie mam na to pieniędzy. Moje możliwości są bliskie zeru. Nie mogę sobie na to pozwolić. Tak podchodzi do rzeczy człowiek ubogi, a człowiek ubogi w duchu podobnie wie, że jego możliwości są bardzo ograniczone, by zdziałać coś ze swoim życiem. Czyli jest to człowiek, który jest świadomy pewnej prawdy, że sami nie jesteśmy w stanie zbyt wiele zmienić, na przykład w naszych sercach. I kiedy ktoś mu powie, człowiekowi ubogiemu w duchu, musisz kochać tą osobę, to taka osoba powie, uboga w duchu, wiem, ale moje możliwości są za małe. Musisz się ogarnąć i zacząć się uczyć. Wiem, co muszę, ale wiem też, że moje możliwości są ograniczone. Więc człowiek ubogi w duchu to ktoś, kto rozumie już albo uznaje, że bardzo potrzebuje pomocy Boga w swoim życiu. Bo sam z siebie niewiele może. Owszem, zdarza się, że uporządkuje jakąś dziedzinę, jedną czy dwie, może nawet trzy, ale jakimś cudem w tym samym czasie pozostałe dziedziny życia potrafią obrócić się w ruinę. Ubogi w duchu to ktoś, kto rozumie swoje ograniczenia. Nasz naród to naród bogatych w duchu. Pewnych siebie ludzi, którzy łudzą się, że mają możliwości sterować swoim życiem. To są bogaci w duchu. Ja mogę wszystko. Ja kontroluję moją rzeczywistość. Jestem w pewnym sensie Bogiem. I nie wmawiaj mi, że czegoś nie potrafię, bo tak nie jest. Znajdę sposób, by dopiąć swego. To jest bogaty w duchu. Nasz naród to też naród bogatych w duchu religijnych ludzi, którzy się łudzą, że mają możliwość własnymi wysiłkami przez jakieś postanowienia, obietnice uczynić swoje życie dobrym. I znowu, gdzieś im się uda, pozorna pobożność pozwala zobaczyć, ten człowiek jest wierzący, ten człowiek szanuje Boga, ale gdzieś tam w tle tego, co nikt nie widzi, człowiek doświadcza jakiegoś upadku, bo myśli, że jest bogaty, a tak naprawdę jest biedny. Tak niewiele od niego zależy. Tylko on jeszcze się do tego nie przyznał. Mówimy o tym, jak być człowiekiem szczęśliwym. Więc żeby być szczęśliwym według Jezusa, trzeba mieć świadomość samoniewystarczalności. Obawiam się, że takie słowo nie istnieje w słowniku. Samoniewystarczalność. Świadomość, że sam z siebie, owszem, jestem w stanie coś tam wykrzesać, coś zrobić, w jakiś sposób się zmotywować, ale to za mało, żeby moje życie było takie, jakiego pragnę ja, czy pragnie Bóg. Owszem, jestem w stanie wziąć dziedzinę czy dwie, ułożyć ją wzorowo, ale jakoś nie potrafię wszystkich naraz. Świadomość samoniewystarczalności. Ubogi w duchu woła: Boże, zajmij się mną, bo jestem za słaby, by podołać temu zadaniu, jakim jest ten marsz przez życie. Coś tam potrafię zrobić, ale za mało, by to wszystko ułożyć tak, jak należy. Więc Boże, zajmij się mną, pomóż mi w tym. Zrób to, na co mnie nie stać. Ubogi w duchu to człowiek, który jest zależny od Boga, bo już wie, że sam, owszem, zrobi dobre rzeczy, ale jak patrzy całościowo na swoje życie, to jest za mało. Człowiek ubogi w duchu jest szczęśliwy. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że jak Jezus powiedział, do Niego należy Królestwo Boże. Królestwo Boże to doświadczanie działania Boga w życiu. Czyli taki człowiek, który woła: Boże, pomóż, bo nie potrafię, bo jestem za słaby, doświadczy działania Boga. Bóg da, tak jak ubogiemu możesz coś dać. On może zjeść, on może godnie mieszkać. Tak samo Bóg daje człowiekowi to, czego mu brakuje. I to jest wielkie szczęście dla człowieka. Po pierwsze, być świadomym samoniewystarczalności. Po drugie, widzieć, że Bóg się zajmuje, że nagle układa moje życie. I nie dwie, trzy dziedziny, tylko układa się to w całość. To jest szczęście dla człowieka. W Rzymian 14:17 czytamy: Królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je i pije, ale sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Jeżeli ubogi o coś prosi, to dostaje, tak? Jeżeli my, ubodzy w duchu, prosimy Boga, żeby nam pomógł, to co On nam da? Pokój, sprawiedliwość, pokój i radość. To są tylko niektóre rzeczy, które Bóg daje tym, którzy Go wzywają. Człowiek, który liczy na Boga, a przestał liczyć na siebie, dostaje od Niego poprzez Ducha Świętego między innymi pokój i radość. Rzecz tak pożądaną dzisiaj. Nawet na tej sali są ludzie, którzy marzą o pokoju, bo ciągłe kłopoty, bo jest ciągle pod górkę, i z tyłu głowy ciągle jest jakiś rosnący stres. Jakość życia człowieka ubogiego w duchu nie stanowią jakieś dobra materialne, to, co dostaniemy jutro w prezencie niektórzy. Niektórzy dostaną, wiecie co? Ale dobra duchowe, tak? I taki człowiek jest radosny, jest spokojny, jest spełniony. Biblia mówi, że jest wierny, cierpliwy, uprzejmy, opanowany. Patrzymy na jego życie i nagle człowiek ma wszystko poukładane. No i dobrze zdajemy sobie sprawę z tego, że świat wybiera inną drogę do szczęścia, że to, o czym mówię dzisiaj, albo świat o tym nie wie, albo nie chce wiedzieć o takiej drodze, więc wybiera inną drogę i naucza innej drogi, głosi inną Ewangelię, która mówi, wszystko zależy od ciebie. Jeżeli umiesz liczyć, to licz na siebie. Zmotywuj się. Świat produkuje narzędzia, by tą motywację naszą nakręcić. Świat próbuje powiedzieć, to ty jesteś Bogiem swojego życia, to ty o wszystkim decydujesz, to ty wszystko kontrolujesz. Tylko weź się ogarnij. No i ludzie są dzisiaj bogatymi w duchu. Doświadczają przepychu. Ich ego jest bardzo rozrośnięte. Wydaje się im, że świat leży u ich stóp. Ale zazwyczaj tylko do pewnego momentu, kiedy zderzą się z rzeczywistością. I nagle uświadamiają sobie, że tak niewiele od nich zależy. Człowiek samowystarczalny to człowiek nieszczęśliwy. Tak nauczał Jezus i tak pokazuje nasza rzeczywistość. Więc chciałbym zapytać dzisiaj ciebie, bez względu na to, gdzie jesteś, czy tutaj z nami w Bielsku, czy w Katowicach, w Krakowie, czy gdzieś dalej. Jak podchodzisz do tego tematu? Czy potrzebujesz Boga? Bo już rozumiesz, że samemu to nie da się ogarnąć tego wszystkiego. Czy chcesz, żeby Bóg się tobą zajął, czy raczej dalej wierzysz w tą bajkę, że sami jesteśmy bogami i sobie jakoś poradzimy i będzie super. Jakie jest twoje podejście do tego tematu? Zderzymy te dwa podejścia ze ścianą rzeczywistości i zobaczymy, co zostanie. Co stanie się z człowiekiem, który ufa Bogu, a co stanie się z człowiekiem, który ufa sobie? Weźmy na warsztat problem, o którym już dzisiaj powiedziałem, mianowicie niezdany egzamin, od którego zależy twoja przyszłość. Pamiętam kolegów, którzy płakali po niezdanym prawo jazdy, jakby od tego zależała ich przyszłość, ale to nie było to. Więc poważny egzamin, od którego wiele zależy. Jeżeli człowiek doświadczył czegoś takiego, ja doświadczyłem, takiego zderzenia z rzeczywistością, no to jest to bardzo mocne uderzenie. Kto z niego wyjdzie lepiej? Czy ten, kto jest ubogi w duchu i mówi, niewiele ode mnie zależy? Czy ten, kto jest bogaty, mówiąc, wszystko kontroluje? Co się dzieje w głowie człowieka, który chce wszystko kontrolować i jest niezależny od Boga? No, wyobraźmy sobie, miał pewne plany, miał swoją przyszłość już naszkicowaną, jak to będzie wspaniale, gdzie będzie mieszkał, co będzie robił, jaki będzie miał zawód, ile będzie w końcu zarabiał. To wszystko miał ułożone i ta wizja przyszłości bardzo go cieszyła. Był człowiekiem szczęśliwym. Do momentu, aż zderzył się z rzeczywistością i nie zdał egzaminu. Wiadomo, egzamin można powtórzyć, tak jak zrobił to mój wujek. Można go powtarzać i 5 razy. Niektórzy na prawo jazdy tu zdawali 13. Ale jeżeli popatrzymy na całe życie, to są dziedziny w życiu, w których nie da się powtórzyć wielokrotnie egzaminu. I człowiek, który uważa, że wszystko od niego zależy i że on wszystko kontroluje. Jeżeli coś w jego życiu nie wychodzi tak, jak sobie zamierzył, to jak się z tym czuje? No, jest bardzo poobijany. Bo może w jednej dziedzinie się uda, no ale co z tego, jeżeli w innej leżymy? Czy da się być szczęśliwym, mając sukces na własnych wysiłkach wypracowany w jednej, dwóch dziedzinach, a reszta leży? Da się, trzeba oszukiwać samego siebie. Trzeba myśleć tylko o tym. Trzeba wmówić sobie różne rzeczy o sobie, żeby tak funkcjonować. I nagle się okazuje, że kontrola nad życiem, którą myślałem, że posiadam, to jest jakieś złudzenie. I kogo tu obwiniać? Skoro ja wszystko kontroluję, skoro ja jestem Bogiem sytuacji, to kogo obwiniać? Kto jest winny tego, że to nie wyszło? Niestety rzadko słyszymy, że ja jestem winny. Wtedy trzeba znaleźć winnych. Jeden z moich kolegów, który siedzi tutaj na tej sali, dawno temu miał wrażenie, że kontroluje swoje życie. Może nie miał jeszcze 20 lat, może 20, nie pamiętam, ale miał załatwione, że dostanie się na wymarzone studia. Mając pewne koneksje, w dawnych czasach to było możliwe, tak? Dzisiaj, chociaż znając życie, to dalej jest możliwe, ale wtedy było nawet prościej. I ten człowiek był bardzo pewny tego, że on i jego dziewczyna dostaną się na wybrany kierunek studiów. I zanim były wyniki, był bardzo szczęśliwy, no bo wszystko było ułożone. Wszystko było pewne. Sytuacja była pod pełną kontrolą. Uderzenie w ścianę rzeczywistości. Okazało się, że nic z tego, ani on, ani ona nie dostali się na te studia. I nagle życie takiego człowieka wali się jak domek z kart, bo no co dalej? Nagle się okazuje, że nasze założenia co do przyszłości są błędne. I to bogactwo, bycie bogatym, bycie takim pysznym, że ja potrafię, ja dam radę, wszystko zależy ode mnie, sprawia, że prędzej czy później człowiek jest przegrany. I nie tylko on to widzi, ale inni także. Jeżeli popatrzymy dzisiaj na gwiazdy show biznesu, czy muzyczne gwiazdy, to mamy coraz większą świadomość tego, jak wygląda ich prywatne życie. Że to nie jest wszystko takie kolorowe i wspaniałe. Z jakimi rzeczami muszą się zmagać. Że owszem, kiedy wychodzą na scenę, są bogami, są uwielbiani, uwielbiane przez tłumy, ale kiedy wracają do swojego pokoju, to nieraz muszą sięgać po różne złe rzeczy, żeby sobie poradzić z tym wszystkim. Jest ta chwila chwały, ale później jest upadek. Człowiek, który ufa sobie, kontroluje wszystko, prędzej czy później jest przegrany. Czasami zachowa twarz, udaje, że wszystko jest dobrze, ale wewnątrz jest poobijany i na pewno nie jest człowiekiem szczęśliwym. Człowiek, który sam siebie prowadzi, jeżeli wszystko jest od niego zależne, to każdy błąd i skutki tych błędów to jest ciężar, który trzeba nieść na duszy. Jeżeli popełnimy jakiś błąd, a wszystko zależy od nas, to zostaje to jako ciężar dla nas. A ten ciężar szybko rośnie i staje się brzemieniem zbyt trudnym, by go unieść. Więc zderzamy człowieka bogatego, czyli pewnego siebie, że on sobie poradzi, zderzamy ze ścianą rzeczywistości. No i wychodzi z tego bardzo kiepsko. Oczywiście w świecie pozorów, w takim świecie dzisiaj funkcjonujemy, możemy zachować twarz, że jest wszystko dobrze, ale ze zderzenia wychodzimy poobijani i co gorsza, inni też są bardzo poobijani. Jest ból i cierpienie. A jak reaguje człowiek, który pozwala prowadzić się Bogu? Czy to się czymś różni w ogóle Oblany egzamin, od którego wiele zależy. Czy to koniec dla człowieka, który ufa Bogu i daje się mu prowadzić? No to żaden koniec. W liście do Rzymian czytamy: :28 Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. Bóg złożył pewną obietnicę i powiedział, jeżeli jesteśmy w przymierzu, jeżeli jesteś moim dzieckiem, jeżeli mnie kochasz, to ja będę obracał sprawy dla Twojego dobra. Nawet te, które w pierwszym zderzeniu wydają się bardzo trudne. I tak było w moim przypadku. Moje zderzenie ze ścianą polegało na niezdaniu egzaminu, od którego zależało wszystko, o czym marzyłem, czego oczekiwałem od życia. Ale to wszystko, czego oczekiwałem od życia, to był mój pomysł na to, jak życie ma wyglądać. I wydawał mi się wtedy najlepszy. I dopóki to marzenie istniało, to byłem bardzo szczęśliwy. Ale w pewnym momencie przyszedł ten dzień i słyszę ten wyrok, że się nie udało. Mój plan, moje marzenia, moje założenia, miało z tego wyjść piękne dzieło, a tu nagle wszystko się posypało do fundamentów. I to zderzenie ze ścianą rzeczywistości było emocjonalnie bardzo bolesne. Dla każdego jest, prawda, kiedy obleje ważny egzamin. Ale życiowo nie było w nim nic niszczącego. Nikt nie ucierpiał. Nie ma dzisiaj żadnych złych skutków tego wszystkiego, bo Bóg obiecał, że obróci ku dobremu. Ja jeszcze przed tym egzaminem powierzyłem swoją przyszłość w ręce Boga i powiedziałem, że jestem za mały, by samemu prowadzić się przez życie. Że potrzebuję pasterza, aby mnie poprowadził. I wyszedłem na tym o wiele lepiej, niż gdybym wszystko sam kontrolował i tamtego dnia zdał ten egzamin. To, co dzisiaj robię, to, czym się zajmuję, nie chciałbym innego miejsca na ziemi. Nie ma. Ktokolwiek by przyszedł z propozycją i powiedział, ja mam swoje miejsce, to jest to. Tak jak dla wujka Andrzeja to jest Akademia Sztuk Pięknych, tak dla mnie funkcjonowanie w tej rzeczywistości, w naszym ośrodku, robienie tego, co robię, to jest dla mnie moje miejsce. Ja nie chcę na nic tego zamieniać. Nie ma dla mnie wspanialszej drogi. Ale jestem tu, gdzie jestem, bo stałem się ubogi w duchu. Te wszystkie doświadczenia, także ten oblany egzamin uświadomił mi moją samoniewystarczalność. Powiedziałem, no co ja mogę z tym życiem zrobić, jak moje wieloletnie plany potrafią w jednej chwili runąć i ja... Co ja mogę? Jestem za mały. I prosiłem Boga, zawołałem, Boże, prowadź, potrzebuję Cię. Bez Ciebie prawdopodobnie zabrnę w ślepą uliczkę. I to jest prawda. Człowiek bez Boga prędzej czy później znajduje się w ślepej uliczce. Wielu słuchaczy Jezusa, kiedy mówił na tej górze, tkwiło w ślepej uliczce. Liczyli na siebie, wyobrażali sobie piękną przyszłość, a teraz tkwią w rzeczach, których nie lubią i nie wiedzą nawet, jak się stąd ruszyć. Liczyli na siebie i ciężar, który odczuwali za błędy, które popełnili, był coraz cięższy, nie do zniesienia dla człowieka. Może to ich skłoniłoby tego dnia pójść i posłuchać kogoś, kto ich kocha i który chce im dobrze doradzić. Ewangelia Jana 10:11. Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. I dzisiaj jest podobnie. Wielu tych, którzy nas słuchają, jest w ślepej uliczce. Nie trzeba być prorokiem, by tą prawdę odkryć. Wielu utknęło gdzieś. Jak popatrzą na swoje życie, to nie ma ono nic wspólnego z ich założeniami sprzed 20 lat. Nic. Wszystko okazało się inne. To na jakiej zasadzie dalej ufać sobie? Łatwo przewidzieć, co będzie, jeżeli człowiek zostanie przy zaufaniu do siebie. Za 20 lat jego życie nie będzie miało nic wspólnego z tym, o czym dzisiaj marzy. To jest pewne. Może dzisiaj dociera do ciebie powoli świadomość samoniewystarczalności. To jest początek drogi za Chrystusem, kiedy człowiek powie: Panie, wolę iść za Tobą niż za głosem swojego serca, bo gdzie on mnie zawiedzie? I może zbliża się dla ciebie czas, by zawołać do Boga i powiedzieć: poprowadź mnie, bądź mi pasterzem. Szczęśliwi są ubodzy w duchu, czyli ci, którzy wiedzą, że niewiele od nich zależy. No i musimy się z tym zgodzić, że tak jest. Weźmy ludzi, którzy nie wierzą w Boga. Myślą, że wszystko kontrolują. Ale nagle ich współmałżonek decyduje, że odchodzi. No i gdzie jest ta kontrola? Nie ma po niej śladu. Czy masz na to jakiś wpływ? Jesteś bezbronny wobec rzeczywistości. A ból pozostanie i ucierpi wiele osób. Warto przyznać, że jesteśmy ubodzy, że niewiele możemy. To jest wbrew kulturze, która nas otacza, która nas uczy, że w nas jest siła, w naszym umyśle i tak dalej. To jest wbrew kulturze. A jednak tysiące ludzi słuchały Jezusa. Później przez 2000 lat miliony ludzi słuchały Jezusa, bo wiedzieli, że niewiele od nich zależy. Więc jaką drogę ty wybierasz? Drogę bycia ubogim w duchu, błogosławieni, ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie, albo ten sam drogowskaz wskazany w Księdze Przysłów, 3 rozdział, gdzie jest napisane: z całego serca Bogu zaufaj, nie polegaj na własnym rozsądku, myśl o Nim na każdej drodze, a On Twe ścieżki wyrówna. Nie bądź mądry we własnych oczach. Do Ciebie należy wybór, bo to jest Twoje życie. Za 20 lat będziesz mógł powiedzieć, jaki jest owoc Twojego wyboru. Co zrobisz? Staniesz się ubogim w duchu, który jak żebrak prosi Boga: Boże, dopomóż, bo moje możliwości się wyczerpały. Czy wszystko popsujesz i po raz drugi, trzeci w życiu naciśniesz przycisk reset i wszystko zaczniesz od nowa. Tak też można. Tylko co z tymi biednymi, którzy zapłacą za ten reset? Więc wybór należy do ciebie. Może czas już powiedzieć: jestem ubogi.